Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym odnieść się do pewnego odcinka, który jakoś tak sprawił mi dużo smutku, może tak bym może to ujął. Jest to kanał Sprawdzam Jak, czyli rozmowa z byłym księdzem. O ile słucham sobie tego kanału, bo uważam, że naprawdę fajnie Dymitr robi to, co robi, i absolutnie nie chcę atakować w żaden sposób ani kanału, ani tego księdza. Aczkolwiek chciałbym pokazać pewne rzeczy, ale oczywiście będę punktował. Natomiast chciałbym pokazać pewne rzeczy zupełnie innej perspektywy. Zdaję sobie sprawę z tego, że oglądalność odcinków, którym były ksiądz wyjawia prawdę o Kościele, jest czymś, co jest owiane tajemnicą, fascynacją, czymś, co naprawdę będzie pociągało, czymś, co może też wielu niewierzących utwierdzić w przekonaniu, tak, właśnie dlatego nie należy do Kościoła, bo nawet ksiądz odszedł z tamtej chorej instytucji. Natomiast bardzo rzadko się zdarza, żeby faktycznie tego typu kanały zapraszały kapłanów, którzy starają się być wierni, którzy faktycznie żyją nauką Jezusa, ponieważ to już nie pociąga tak bardzo ludzi. Kiedy ksiądz będzie mówił o nawróceniu, kiedy będzie mówił o walce ze swoimi słabościami, o tym, jak go cieszy na przykład kapłaństwo, to jest naturalny proces, że wolimy słuchać tego, co jest ośmieszane, ewentualnie atakowane, niż coś, co jest później tłumaczone. Ja na przykład pierwsza w ogóle taka moja myśl, która się pojawiła, to jest, bo to nie tylko ten kanał, ale przecież też jest 7 metrów pod ziemią, też była rozmowa z byłym księdzem. To są dwie takie główne odcinki, które gdzieś tam kojarzę. Natomiast taka myśl mi przyszła, że rozmawianie z byłym księdzem na temat Kościoła to jest tak jak rozmawianie z wielokrotnym rozwodnikiem na temat tego, jak małżeństwo jest cudowne i piękne. Wiadomo, że rozwodnik będzie chciał siebie wybielić, będzie próbował w jakiś sposób patrzeć ze swojej perspektywy. Czyli tego, że wielokrotnie albo sam skrzywdził, albo został skrzywdzony. Tak samo jest z perspektywy tego księdza, który opuścił kapłaństwo, że też przecież będzie patrzył z perspektywy kogoś, kto albo został w jakiś sposób skrzywdzony, albo sam podjął taką, a nie inną decyzję. Na chwilę obecną staram się być wierny Chrystusowi i Jego Kościołowi, bo tego nie można oddzielić. I dlatego chciałbym tutaj w jakiś sposób ten temat nieco bardziej ugryźć. I teraz tak, na samym początku tego filmiku pojawia się takie określenie ze strony tego księdza, że rok zajęło mi podjęcie decyzji, że chcę być księdzem i rok dałem sobie na podjęcie decyzji, że nie chcę być księdzem. To uważam, że to jest chyba nieuczciwe w takim powiedzeniu. Faktycznie gdzieś tam bardzo często uczy się nas, że tyle, ile czasu potrzebowałeś na podjęcie decyzji, żeby zostać księdzem, tyle daj sobie czasu, żeby ewentualnie zrezygnować na przykład z tej drogi, jeżeli faktycznie nie dajesz rady, bo to też jest możliwe. Natomiast uważam, że to była manipulacja duża. Teraz dlaczego? Przecież decyzję o podjęciu seminarium czy kapłaństwa nie podejmuje się w jeden rok. To jest decyzja, która trwa 6, a obecnie 7 lat, bo tyle lat trwa seminarium. Czyli ten ksiądz miał bodajże jeszcze szedł starym systemem, czyli 6 lat na podjęcie decyzji. 6 lat na przyglądanie się sobie temu, co Kościół proponuje. W związku z tym 6 lat powinien dać sobie na to, żeby ewentualnie się zastanowić. W związku z tym, z mojej perspektywy, wydaje mi się, że to jest bardzo taka pochopna decyzja. Natomiast wiele osób, które znam, moje pokolenie, ludzie młodzi, my jednak niestety często emocjami decydujemy. Czyli w tym momencie coś mi się podoba. To jest widać po młodych małżeństwach, które jak się zaczynają gubić, to od razu z kategorii, bo ja już cię nie kocham, tak jakby to było jakieś uczucie. Kochanie to jest w ogóle zupełnie inna rzecz. Kochać kogoś to jest świadoma decyzja przecież, że chce się troszczyć o ciebie. I jednocześnie dlatego jest taka też skala tych rozwodów, bo ludzie nie przygotowują się też do małżeństw, a nieraz jedynie tylko do ślubu. A zamieszkać razem to żaden problem przecież. To nie jest nic trudnego. Natomiast wziąć odpowiedzialność za człowieka, z którym zamieszkałem, to już jest inna bajka. W związku z tym myślę, że tutaj w taki sposób na to bym spojrzał. Nie mam pojęcia, z jakiej diecezji jest ten ksiądz, bo to też nie pojawiło się w tym odcinku, z jakiej części Polski. Natomiast pokazał, że z perspektywy człowieka świeckiego, czyli tego, który nie ma święcenia, który też nie rozumie, czym jest kapłaństwo, dla wielu osób, z którymi się rozmawia, to traktują to jako nobilitację. Czyli masz 25 lat i szacunek u ludzi. Może tak jest w jakichś częściach Polski, bo przecież ja nie byłem wszędzie. Natomiast mam doświadczenie tylko i wyłącznie pracy w Warszawie, czyli w dużym mieście, i mogę się do tego odnieść, że od momentu założenia sutanny w większości przypadków spotykałem się z szykaną, niezrozumieniem czy obrazą tego, że jestem kim jestem, nawet jak mnie ktoś nie znał, i nie traktowałbym tego jako nobilitację. Żeby też osoby, które uczciwie potrafią spojrzeć, zobaczyły, że jeden przypadek drugiemu jest całkowicie nierówny. Może 30-40 lat temu kapłaństwo mogło się równać właśnie z jakąś nobilitacją. Może faktycznie nawet było to powiedzenie, kto ma księdza w rodzie, tego bieda nie ubodzie. Było coś takiego. Aczkolwiek moje na przykład doświadczenie i wielu księży, z którymi rozmawiam, jest tak, że kapłaństwo to jest ciągła walka z niezrozumieniem nieraz ze strony ludzi, gdzie ksiądz jest traktowany coraz częściej jako druga kategoria. Niestety, nie? No tak to trochę działa. Więc oczywiście to nie jest tak, że on nie ma racji, bo ja tak nie powiedziałem. Natomiast on spojrzał ze swojej perspektywy, ja patrzę ze swojej perspektywy i to też nie można tego, jak ja patrzę na tę rzeczywistość, przypiąć tego do każdego księdza. Ponieważ kapłaństwo na całym świecie wygląda trochę inaczej, kapłaństwo w jednej części Polski może wyglądać inaczej. Inaczej będzie wyglądało, powiedzmy, w rejonach na przykład zachodniej Polski, inaczej na wschodzie Polski, na przykład na tym bloku wschodnim Przemyśl, Zamość, Lublin, inaczej będzie wyglądał w Górach Tarnowskich, na przykład niech będzie, inaczej będzie wyglądał w dużych miastach, inaczej na wioskach. To zupełnie jest, mówimy nieraz o innym kapłaństwie, więc ja też nie mam skali porównawczej i dlatego uważam, że tutaj trzeba bardzo ostrożnie spojrzeć na tę rzeczywistość. Tak, powiedział coś takiego, tak, to jest jego punkt widzenia. Natomiast spojrzenie należy mieć szerokie. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to, że tam Dymitr zadał takie pytanie, czy tam jest faktycznie, tak jak się mówi nieraz, pani, która sprząta, gotuje, pierze ubrania księżom i prasuje im ubrania. Tak wręcz spojrzałem na to jako służąca do sprzątania. I tam nawet kontynuował to, czy faktycznie księża mają aż tyle pracy, są tak zapracowani, że nie mogą sobie ugotować obiadu czy posprzątać. I ten ksiądz powiedział, tak, w wielu parafiach jest taka służąca, która wszystko robi, która pierze, gotuje, prasuje ubrania, sprząta księdzu mieszkanie, tam bodajże było raz na miesiąc. Akurat on mówi tam, ja byłem w takiej parafii, gdzie tylko ewentualnie okna pani umyła. To słuchajcie, to byłem bardzo mocno zdziwiony czymś takim, bo we wszystkich parafiach, których ja byłem, plus parafiach księży, których znam, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, żeby faktycznie była pani, która pierze księżom ubrania, prasuje czy sprząta im mieszkania. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam, więc w ogóle byłem zaskoczony i to bardzo zaskoczony. Jeśli chodzi o panią, która gotuje, no to zdarza się na parafiach jak najbardziej, ale to też nie jest normą. Ja kojarzę może moją diecezję i tam ewentualnie kilka parafii poza diecezjami, no to myślę, że uczciwie mógłbym powiedzieć tak, że 1/3 parafii nie może sobie pozwolić na właśnie panią, która gotuje, bo parafii na to nie stać, a ksiądz nie chce obciążać budżetu przecież parafii, bo to nie o to chodzi. Więc księża sobie gotują sami. Ja byłem na jednej warszawskiej parafii, gdzie zdarzało mi się dosyć często samemu sobie gotować. Jakoś nie widzę w tym nic złego, absolutnie nie. Sam też przecież rodzice na szczęście mnie wychowali w taki sposób, że umiem prasować, gotować, umiem także prać ubrania, więc to nie jest żadna ujma przecież. Więc na to myślę, że tak bym spojrzał. Natomiast też po ludzku nie widzę w tym nic złego, jeżeli faktycznie w jakiejś parafii jest pani, która gotuje. Z tym, że uwaga, w większości przypadków, to też nie mówię o wszystkich, bo nie wiem, ale jest tak, że ta pani utrzymywana jest z pensji księdza. To znaczy księża, na przykład, załóżmy, że na parafii jest czterech, każdemu z nich odejmuje się jakąś część pensji po to, żeby tej pani dawać właśnie te pieniądze. Ta pani też nie musi być codziennie. Może przyjść na przykład, załóżmy, ugotować raz na 4 dni, na przykład zupę czy jakieś tam kotlety usmażyć i później księża sobie odgrzewają. Ale to jest tak jak w każdym domu. Jeżeli ktoś na przykład chciałby przeznaczyć część swojej pensji na to, żeby jak, załóżmy jakaś emerytka, która chce sobie dorobić, ugotowała kilka obiadów nawet u siebie i później przyniosła, no to też nie widzę w tym nic złego. Więc tak, znaczy staram się spojrzeć z innej perspektywy. Czy to jest wygodne? Tak, jak najbardziej. Absolutnie tego nikt nie neguje. Czy to jest normą, że tak jest w parafiach? No według mnie nie. Tym bardziej, że jest mnóstwo parafii, które są poza wielkimi aglomeracjami miejskimi i jestem przekonany, że tam raczej większą skalą jest to, że nie ma gosposi tak zwanej, jak to określił ten ksiądz służącej, niż że są takie sytuacje. Kolejny punkt. Ilość pracy księdza. On powiedział, że księża nic nie robią, dlatego że dopiero teraz, jak zaczął pracować 8 godzin dziennie, to zrozumiał, co to jest ta ciężka praca. Natomiast ksiądz ewentualnie mówi, no na 9 godzin w tygodniu poszedłem do szkoły, jedną mszę świętą dziennie, dziękuję, do widzenia. I księża narzekają, że jest ciężko. Znam bardzo różnych księży. To też ze swojej perspektywy staram się odpowiedzieć. Znam takich księży, którzy faktycznie mają cały etat w szkole, czyli pracują, plus praca w parafii. Nie lubię słowo praca, ale będę używał tej nomenklatury tak, żeby tamte też osoby, powiedzmy, które nie mają doświadczenia tego, jak wygląda kościół, kapłaństwo, starały się też zrozumieć. Czyli nie będę mówił archaicznym językiem kościelnym, czyli odprawieniem mszy świętej, dyżur w konfesjonale na przykład, co jeszcze można wziąć pod uwagę. Znam też takich, którzy na przykład są jeszcze gdzieś wykładowcami. To nie znaczy, że jeden ksiądz wszystko musi robić, absolutnie nie. Znam też takich, którzy na przykład mają bardzo duże pracy duszpasterskiej w parafii. To znaczy, że na przykład od godziny wieczornej mszy, czyli na przykład nie będzie godziny 19, nieraz do 21 jeszcze mają codziennie jakieś grupy parafialne. Są i takie parafie, ale są i takie, gdzie nie ma prawie nic. Znam księży proboszczów, którzy bardzo dużo pracują i poświęcają wręcz swoje życie na to, żeby pobudzić gdzieś tam parafię do takiego życia tym, co Kościół proponuje, życiem Jezusa Chrystusa, ale znam i takich, którzy po ludzku też się nie przemęczają. No, są bardzo różne sytuacje, absolutnie tego nie neguję. Tutaj ja na przykład mam doświadczenie tego, że u mnie w diecezji na emeryturę kapłańską można przejść dopiero w wieku 75 lat. Gdzie na przykład patrzę na mojego tatę, który traci po ludzku siły, ma 65 lat, już zaraz przechodzi na emeryturę, ale kiedy już ten odcinek będzie emitowany, to już jest na emeryturze, będzie na emeryturze i nagle sobie miałbym pomyśleć, że miałby pracować jeszcze przez kolejne 10 lat. Więc czasami może być tak, że faktycznie może być kojarzony starszy proboszcz, że dlaczego jemu się nie chce tyle i tyle pracować. Można też spojrzeć i z takiej perspektywy. Absolutnie nie usprawiedliwiam. Nie mam pojęcia, jak będę funkcjonował, jakie będę miał zdrowie, jakie możliwości, gdzie mnie Pan Bóg postawi, kiedy będę miał tyle lat. Na przykład mogę pokazać z mojej perspektywy, czyli księdza, który, podkreślam, jest w dużym mieście. Czyli u nas na przykład w dużych miastach lekcja religii w szkole jest ustawiana tylko i wyłącznie na pierwszych i na ostatnich godzinach. Czy tak jest w całej Polsce? Nie mam pojęcia, jak jest w innych dużych miastach. Nie mam pojęcia, jak jest na wioskach. Nie mam pojęcia, jak jest w jednej części Polski, w drugiej. Dlatego odnoszę się tylko i wyłącznie do mojego doświadczenia, żeby skonfrontować to, że tamten ksiądz może inaczej spojrzeć, ja mogę inaczej spojrzeć. I teraz tak, co to znaczy na pierwszych, ostatnich godzinach? Na przykład w wielu parafiach miałem lekcje religii ustawiane, bo to co roku plan się zmienia. Miałem na przykład ustawiane tak, szedłem na godzinę 8, gdzie przypominam, że to nie jest tylko pójście do szkoły, bo na przykład msza święta była w parafii 6:30, 7, później konfesjonał, śniadanie szybkie, biegiem do szkoły. Tam byłem 3 godziny na przykład, czy 2 godziny. Później 2 okienka, czyli 2 razy po 45 minut przerwy, gdzie człowiek nic tak nie zrobi tak naprawdę. Wróci na chwilę, już musi wracać znowu do szkoły. Później znowu na przykład 3 godziny, więc rozbite jest tak naprawdę więcej tego czasu. Rekord, taki, którego się uśmiałem, oczywiście plan został zmieniony. To było kiedyś jednorazowo, że miałem ustawione przez cały rok, na początku miało tak być, w piątek na godzinę 7:00 pierwsza godzina lekcji religii, później o godzinie 13:00, później o godzinie 18:00, czy tam 17:00, żeby zobaczyć, w jaki sposób może to wyglądać też. Więc na pytanie, załóżmy, czy ksiądz ma, niech będzie te 14 godzin, tak, może mieć 14 godzin, ale tak naprawdę to zupełnie inaczej wygląda, bo on nic innego nie będzie w stanie zrobić. Tam czy poczyta książkę, czy się przygotuje w tym czasie do kazania, czy może sobie przyjdzie posprzątać pokój, to jak najbardziej, ale to już jest kwestia własna tego, jak ksiądz będzie chciał na to spojrzeć. Ale wyobraźcie sobie z perspektywy też osoby świeckiej. Jeszcze zanim to powiem, ja nie narzekam na to. Jestem przyzwyczajony, wiem też, na co się pisałem, żeby nie patrzeć z kategorii, ojejciu, jaki ten ksiądz biedny. No to jest normalne życie, przecież każdy w jakiś sposób pracuje. Jedni mają pracę cięższą, drudzy mają łatwiejszą. Niektórzy mają bardzo systematyczną pracę, niektórzy mają nienormowany rytm pracy. Niektórzy mają dorywczą, bo na przykład czymś takim się zajmują. Niektórzy mają soboty, niedziele wolne, a niektórzy muszą pracować na przykład na noce. No każdy ma inaczej. Natomiast, i też chyba nie powinniśmy porównywać tego, ale z perspektywy niech będzie tylko i wyłącznie na razie szkoły. Czyli wyobraźcie sobie, że wiecie o tym, że macie, idziecie do pracy, niech będzie na 6 godzin, ale musicie siedzieć w tej pracy godzin 10, czyli drugie tyle. Czyli prawdopodobnie denerwowalibyście się na to, że macie pusty przebieg i musicie tam siedzieć dla samego siedzenia. I to nie może być tak, że macie rozbite na 2 dni, na przykład w tygodniu, tylko nieraz może być tak, że macie codziennie przychodzić. Czyli takie mogłoby dopaść poczucie bez sensu, że kurczę, no muszę siedzieć. Ja akurat lubię uczyć w szkole, więc ja zupełnie inaczej na to patrzę, ale zdaję sobie sprawę, że na przykład kogoś, kto ma inne doświadczenie, mógłby jeszcze inaczej na to spojrzeć. Co więcej, perspektywa grup parafialnych. To nie jest tak, że to jest miłe spotkanie, choć może być w dobrej atmosferze, ale w poczuciu odpowiedzialności na przykład, i to też jest moje patrzenie, kiedy zazwyczaj ze względu na to, że jestem młodym kapłanem, bo jestem księdzem 8 lat, zazwyczaj duszpasterstwo w dużej mierze oparte było na tym najmłodszym księdzu, ma świeże spojrzenie, nie mam jeszcze doświadczenia dużego, ale jakieś świeże spojrzenie na wiele spraw i łatwiej mi zrozumieć niektóre rzeczy. Absolutnie to nie tak, że wszystkie, bo że naprawdę się uczę tego kapłaństwa. Natomiast do tej grupy parafialnej, żeby z nimi spędzić czas, powiedzieć coś sensownego, dobrze się przygotować, jakąś konferencję, to też trzeba sprawę przemodlić, przygotować, zapisać sobie, bo inaczej to by było takie marnowanie czasu tych ludzi, którzy przychodzą. Czyli na przykład mam ministrantów, ktoś przychodzi, ja na przykład mówię, to co dzisiaj może zrobimy? No nie wiem, coś zróbmy. Nie, no to nie szanowałbym ich. A trzeba się przygotować, więc z automatu dodajmy codziennie, niech będzie 2 godziny, bo akurat miałem tak, że codziennie miałem jakieś spotkania w grupach parafialnych. Czyli już, załóżmy, to nie jest tylko 9 godzin w tygodniu w szkole, tylko widzicie już zupełnie inaczej, jak to wygląda. Praca duszpasterska, człowiek, który nie był w żadnym duszpasterstwie, albo człowiek, który nie wie w ogóle, jak Kościół patrzy na pewne rzeczy i jak wygląda ta praca księdza, tego nie zrozumie. Sam przecież przed seminarium pamiętam, że patrzyłem trochę na kapłaństwo, zanim jeszcze otrzymałem powołanie, a co taki ksiądz ma do roboty, sobie myślałem. odprawi mszę świętą w niedzielę i już. No takie było moje myślenie. Naprawdę, no więc też się nie dziwię, że ktoś takie ma, absolutnie, ma do tego prawo. Dlatego, że też nie zna tego świadka, mógłbym to tak nazwać, hermetycznego świadka, bo tam z tej, i to nie tak, że ja tak uważam, tylko z perspektywy osoby świeckiej, czyli tej, która nie ma święceń, trochę inaczej to wygląda. I oczywiście jeszcze msze święte w niedzielę i tak dalej. Teraz na przykład jakiś może trud, który może być z tym związany. Czyli gdy moi znajomi czy rodzina chcieliby się ze mną spotkać, to ja na przykład faktycznie czasami mogę przyjechać w tygodniu, powiedzmy na te 2 godziny, ale wtedy oni są w pracy. Najczęściej, i to z mojej perspektywy jest tak, kiedy moi znajomi chcieliby się ze mną spotkać w piątek wieczorem, sobotę, w niedzielę, to jest dla mnie czas, w którym ja absolutnie nie mogę, bo wtedy faktycznie jest to duszpasterstwo, wtedy najwięcej mogę być z tymi ludźmi, wtedy są msze święte i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to też jest troszeczkę inaczej wygląda. Z punktu widzenia na przykład osoby świeckiej albo tej pracy księdza właśnie tak jak on wspomniał, sobotę w niedzielę przeznacza na już inne rzeczy. Faktycznie może to być czas spotkania z ludźmi, może to być jego odpoczynek, może to być czas załóżmy bycia z dziećmi, jeżeli ktoś ma dzieci, ale to też nie jest praca, więc inaczej prawdopodobnie na to patrzy rodzic, nie jako opieka nad dzieckiem, jako na pracę, tak jak ja patrzę na swoje kapłaństwo. To nie jest praca, to jest moje powołanie. Więc też myślę, że warto na to w taki sposób spojrzeć. Co jeszcze myślę, że mógłbym tutaj ująć? Na przykład jeden dzień wolny w tygodniu. Mówię z perspektywy księdza, który ma ten rytm pracy. Różnie to może wyglądać w Polsce. Natomiast mamy raczej, jest tak chyba ustalone, że to jest jeden dzień w tygodniu. Nie dwa, tak jak na przykład niektórzy mają, tylko jeden, wyłącznie jeden. Urlop, no normalnie tak jak u osób świeckich, ale też żeby na to spojrzeć, prawda? Czyli próbuję przekazać, jak to może wyglądać z innej perspektywy. Kolejny punkt, który sobie zapisałem. Ksiądz tutaj tak fajnie wspomniał, jestem zdania, że trzeba być prawdziwym i żyć zgodnie z prawdą. Dlaczego? Dlatego zacząłem się dusić i odszedłem z kapłaństwa. Naprawdę pięknie to brzmi. Natomiast, no zaraz, ale mi się to strasznie gryzie. Teraz dlaczego? Bo ktoś nagle mówi, żeby żyć zgodnie z prawdą. Ale czym jest prawda w wykonaniu kapłana, każdego kapłana? Ksiądz po wielu latach formacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie, zobowiązał się przed Panem Bogiem przysięgą, że będzie księdzem. I nagle ktoś zmienia zdanie i mówi, chcę żyć w prawdzie. Nie, nie. Życie w prawdzie to byłoby to, żeby taki kapłan był wierny swojemu kapłaństwu. To tak jak na przykład ktoś wziął ślub i nagle mówi, wiesz co, ja już cię nie kocham, idę do innej kobiety. I wszyscy by mu przyklaskiwali, grunt, że jesteś szczęśliwy, fajnie, podoba mi się to, nie oszukujesz siebie. I na przykład niech będzie, że ten, niech będzie mężczyzna odszedł od kobiety, który zmienił zdanie po tym ślubie, po wielu latach, mają 3 dzieci i nagle te dzieci podchodzą do taty i mówią, tata, super, że podjąłeś taką decyzję, grunt, żebyś żył w prawdzie, nie oszukiwał siebie, fajnie, że idziesz do innej pani, my ją będziemy nazywali mama, a tę naszą to możesz w ogóle wyrzucić sobie na bruk, bo grunt, żebyś żył w prawdzie. No nie, życie w prawdzie w przypadku tego taty, to skoro wziął ślub, to znaczy podjął się odpowiedzialności za tę kobietę i te dzieci. No ja na przykład z mojej perspektywy tak patrzę, wręcz poczułem się oburzony, że dojrzały człowiek, tam nie wiem, ile 30 lat mógł mieć, może mieć tak płytkie myślenie. Nie oceniam w tym przypadku tego księdza, ale żeby zobaczyć, no co to znaczy żyć w prawdzie? Prawda jest taka, że przyjął święcenia kapłańskie. I pogubił się w tym kapłaństwie, ewentualnie tak. Mało tego, ten ksiądz powiedział, że ma 4 lata kapłaństwa. No to co to jest? To tak samo jakby mówić z małżeństwem z 4-letnim stażem, i jacy to oni mają wielkie doświadczenie małżeństwa, z ilu kryzysów razem wyszli, że przez wszystko przeszli. Przecież całe życie przed nimi. Kryzysy dzieci, na przykład dojrzewanie dzieci, później małżeństwa tych dzieci, później później wspólna starość, to zupełnie się mija z celem. Tak jak ja. No co ja mogę powiedzieć na temat kapłaństwa, doświadczenia kapłaństwa, bo w teorii mogę coś tam powiedzieć, kiedy ja przeżyłem dopiero 8 lat. No to przecież jak będę miał już staż 30 lat, no to już coś tam będę mógł powiedzieć. Ale teraz jestem księdzem, który już, powiedzmy, jakąś swoją dojrzałość ma, ale kiedy przypominam sobie siebie, jak miałem 2-3 lata kapłaństwa, niestety z perspektywy 8-latka mogę powiedzieć, było mi wstyd, jakim księdzem byłem, ile błędów popełniłem, jakie po ludzku miałem takie, kurczę, dziwne to myślenie. Więc branie księdza 4-letnim stażem jako autorytet tego, że w całym kościele to wygląda tak, a nie inaczej. I to jeszcze księdza, który okazał się człowiekiem, który nie miał siły dotrzymać tej przysięgi kapłańskiej, bo to faktycznie trzeba mnóstwo siły, tak jak i wytrwanie w małżeństwie wiąże się z tym, że trzeba naprawdę mnóstwo siły i kompromisów. Więc myślę, że też chciałbym na to spojrzeć tak z tej perspektywy. Tutaj powiedział coś takiego dalej, że boisz się powiedzieć, że masz problem, bo jak to powiesz, to będzie to zamiatane pod dywan, szczególnie tutaj właśnie w kapłaństwie. Współczuję, że musiał mieć takie doświadczenie. Naprawdę współczuję. Jeżeli tak to wyglądało w jego przypadku, że miał problem i że bał się, że to zostanie od razu zamiecione pod dywan i nikt mu nie powie, nikt mu nie pomoże w tym wszystkim, czy nie miał tego poczucia wspólnoty, no to jest naprawdę słabe. Czy ja mam inne akurat doświadczenie, że kiedy miałem jakieś kryzysy swoje, a to jest normalne, kryzysy są wpisane w życie, to miałem mnóstwo kapłanów na swojej drodze, którzy mi pomogli. Wyciągnęli do mnie rękę. Wiedziałem, że nawet to, jak tam było powiedziane, że kuria nie będzie chciała mu pomóc, jestem przekonany, że kuria chciałaby pomóc. No przecież jesteś księdzem, który, tak jak ja sobie nawet mówię, przysięgałem posłuszeństwo biskupowi, jego następcom, no to naturalne jest to, że biskup być może mnie nie zrozumieć, ale naturalne jest to, że chciałby mi pomóc w jakiś sposób. On też spojrzy ze swojej perspektywy, to też jest ważne. To nie jest tak, że ma być po mojemu. Absolutnie nie. Bo załóżmy, jak ktoś jest w kryzysie, zupełnie inaczej patrzy na pewien problem. Czy zdarzają się takie sytuacje, że się gdzieś zamiata pod dywan? Z pewnością tak, no bo absolutnie nie można mówić, że nie ma. Jesteśmy ludźmi, którzy też popełniają błędy. Czy mi się podoba w kościele to, że zdarzają się problemy takie, że się zamiata pod dywan? No nie, nawet się brzydzę czymś takim. Ale co nie zmienia faktu, że chcę być wierny Kościołowi, bo przecież Chrystus założył Kościół. Jeszcze 3 punkty musicie wytrzymać. Wiem, że ten dzisiejszy odcinek długi, ale chciałem gdzieś tam całościowo już, żeby nie dzielić tego na 2 odcinki. Tutaj ten ksiądz wspomniał, że wielu kapłanów mówi, że nie wolno wykraczać poza Pismo Święte i że nie można współżyć poza małżeństwem, a sami to robią. No to też w ogóle w szoku byłem. To nie jest tak, że ja mam, wiecie, ciasne myślenie, że nagle wybielam Kościół, bo wiem, że nic nie jest czarno-białe. Aczkolwiek chciałbym spojrzeć na to też z perspektywy kogoś, kto, uwaga, próbuje interpretować Słowo Boże i nauczać. Bo to, że Pismo Święte tak mówi, okej. To, że ksiądz tak naucza, to też jest właściwe. Ale to, że nie dojrzewa sam do tego, czego naucza i że nie potrafi pójść za Pismem Świętym, to już jest inna rzecz. Żeby spojrzeć na przykład z perspektywy rodzica, który ma dzieci. Rodzic na przykład powie swojemu dziecku, nie kłóć się na przykład w rodzeństwie, jak się rodzeństwo kłóci. Jednocześnie ten sam rodzic, który wie, że kłótnia nie jest niczym dobrym, sam też w małżeństwie niestety czasami będzie się kłócił. Czy to od razu dyskredytuje tego rodzica, że jest źle, że tak nie wolno? Nie, no ten rodzic ma świadomość tego, że pomimo tego, że sam uważa, że to nie jest dobre, jest człowiekiem słabym, który coś takiego robi. Jak najbardziej. Rodzic na przykład będzie uczył dziecko świata wartości, na przykład, słuchaj dziecko, no alkohol jest złym, no nie powinieneś palić papierosów i tak dalej, a sam raz na jakiś czas będzie na przykład pił alkohol albo będzie tkwił w nałogu nikotynowym, wiedząc o tym, że to nie jest dobre, ale nie potrafi z tego wyjść. Co nie zmienia faktu, że ma uczyć nadal swoje dziecko czy różnych znajomych, mówiąc nie wchodź w ten nałóg. I tak samo jest w kapłaństwie. My wiemy o tym, co Jezus nauczał, wiemy, co naucza Pismo Święte, nadal powinniśmy tego uczyć, jednocześnie mając świadomość, tak, sam też muszę za tym iść. Jestem człowiekiem słabym. Jeżeli faktycznie ktoś naucza w taki sposób, a w ogóle tym nie żyje, uważam, że to jest hipokryzja, jak najbardziej. Ale żeby też pokazać, nie wiem, skalę, ilu księży ma tak, że faktycznie tak żyje, bo on powiedział to, że większość. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam żadnych badań, nie rozmawiałem ze wszystkimi księżmi. Ja mam na razie takie doświadczenie, że młodzi kapłani, w gronie których ja się obracam, prowadzą taki sposób kapłaństwa, że bez problemu powierzyłbym im swoją rodzinę. To znaczy, że już im ufam. I na przykład załóżmy na 20 księży, których znam, 19 jest takich, że mówię, wow, jest nadzieja dla Kościoła. Ale też nie znam wszystkich. No może to się zmieni, może my nie o wszystkim sobie mówimy, żeby też spojrzeć z perspektywy nieco innej. Czyli to, co powiedział tamten kapłan, jest jego trudnym doświadczeniem, nie jest dogmatem wiary, że tak musi być w Kościele. Może tak jest, nie wiem tego, no bo to on mówił o tego, co sam doświadcza. I teraz uwaga, bo to jest chyba najważniejsza rzecz. Jeszcze dwie rzeczy będą. On powiedział coś takiego, ten kapłan, bo to cały czas jest ksiądz. Pomimo tego, że żyje już inaczej, żyje z kobietą, tak bodajże chyba tak wybrzmiało to z odcinka. Natomiast, żeby spojrzeć, powiedział, no faktycznie zdarzało mi się współżyć w kapłaństwie. Wcześniej nie miałem takiego doświadczenia. I dopiero teraz zrozumiałem, skąd te wszystkie usprawiedliwienia, ataki, skąd właśnie taka niechęć nieraz do Kościoła i chęć wybielenia. Bo zrobił to wszystko, co ci, którymi się gorszył. Czyli sam złamał, w tym przypadku ten kapłan, słowo dane Bogu. Sam zaczął grzeszyć, a grzech ma to do siebie, że bardzo ciężko się do niego przyznać. Łatwiej zacząć atakować. To jest mniej więcej tak, jak na przykład osoby, które są niewierzące, kiedy usłyszałyby od jakiegoś kapłana, że na przykład nie wolno współżyć na przykład przed ślubem, albo że niechodzenie na mszę świętą w niedzielę jest grzechem, to od razu powiedział, ty nie będziesz mnie uczył, bo wy w Kościele ukrywacie pedofilię. Czyli nie będzie czegoś takiego, że człowiek sam zastanowi się nad swoim życiem, ale spróbuje zrobić wszystko, żeby znaleźć w tym, który właśnie mi powiedział i zwrócił uwagę, że ty też nie jesteś bez zarzutu. Natomiast ważne jest to faktycznie, żeby skonfrontować. I tutaj Dymitr zadał takie pytanie na temat celibatu. Na temat celibatu, czy faktycznie to jest problem, czy nie powinno być tak, że to powinno być zniesione i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest temat, który bardzo często się pojawia. Temat, który jest porównywany, że ja nie będę słuchał księdza, co mówi na temat rodziny, bo on sam nie ma rodziny i tak dalej. Co ciekawe, jeżeli w kościele grekokatolickim i prawosławnym mają rodzinę i mają żonę ci kapłani, to jakoś nadal pojawia się ten sam argument, nie, że nie chcą słuchać księdza, więc to też nie jest rozwiązaniem. Natomiast ksiądz spłycił według mnie tutaj bardzo mocno ten temat, bo powiedział, celibat został wprowadzony po to, żeby majątków kościelnych nie dzielić. No to ja byłem w szoku. Naprawdę, to już mnie tak zasmuciło, bo to jest jeden z argumentów jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś tak płytko patrzy na celibat, to nie dziwię się, że komuś nie udało się wytrwać. Tu w ogóle ksiądz powiedział, że modlił się, ale modlitwa nic nie daje, modlił się o zdrowie i to nic nie dało. Ludzie kochani, to ktoś traktuje modlitwę jak magię? Ja już w wcześniejszych odcinkach mówiłem o tym, czym jest modlitwa, więc zachęcam, żeby je obejrzeć, wtedy będzie gdzieś tam zrozumienie tego tematu. Natomiast sam celibat. Wypisałem sobie 5 punktów, które Kościół nam podaje jako rozumienie prawidłowego celibatu. I teraz oczywiście ktoś może jeszcze powiedzieć, zanim to powiem, ale proszę księdza, ale gdyby był celibat zniesiony w Kościele, nie byłoby problemów pedofilii czy współżycia. Zaraz, zaraz. Ale dobrze wiemy, z perspektywy też konfesjonału, ale i nie tylko, że kiedy mamy mężczyzn, to dotyczy tak jak mnie, czyli jak jestem mężczyzną, którzy są w małżeństwie, Przecież w innych środowiskach, nawet i tych zamężnych, nadal są problemy czasami z pedofilią w innych grupach. To nie jest usprawiedliwienie dla Kościoła, absolutnie nie. Tylko próbuję pokazać, że to nie jest problem celibatu. W małżeństwach też niestety zdarza się tak, że ktoś sięga po pornografię, czy są zdrady małżeńskie, czyli to nie jest kwestia celibatu, tylko kwestia nieuporządkowania pewnego. Zdarzają się właśnie niestety różne formy uzależnień, czyli to nie jest kwestia celibatu. Celibat nie jest problemem. Problemem może pójść autentyczne pójście za Chrystusem, czyli zacytuję tego księdza, życie w prawdzie. Natomiast kiedy człowiek nie umie żyć w prawdzie i wybiera grzech, zaczyna się gubić i usprawiedliwiać. I co nam podał faktycznie Kościół? Na przestrzeni lat te argumenty były dobierane tak, żeby pewnie te rzeczy też rozumieć. Pierwszy punkt to to, że faktycznie to był okres, w którym na przykład władca, bardzo dużym skrótem myślowym mówię, władca miał na przykład kilku synów, jeden wiedział, że przejmie królowanie po swoim ojcu, drugi na przykład został mianowany, niech będzie, generałem jakiegoś wojska, czyli wiedział, że tym będzie się zajmował, więc jak był na przykład trzeci syn, to on mógł zrobić karierę kościelną, to się tak nazywało. I taki na przykład zostawał bardzo szybko, no bo wiecie, syn króla, prawda, zostawał na przykład biskupem. Problem był taki właśnie, że kiedy jeszcze nie było celibatu, no to faktycznie miał dzieci, żonę, ale to nie był człowiek, który poszedł za Chrystusem ze względu na powołanie, a ze względu na to, że Kościół wtedy tyle znaczył i żył tak, że Kościół się tego wstydzi. Byli na przykład biskupi, którzy zakładali nawet burdele w historii Kościoła, ale to nie wolno spojrzeć na to, że to był człowiek, który był wierzący w Chrystusa. To był człowiek, którego tatuś kazał zrobić karierę kościelną i taką zrobił. Nieraz prowadzili bardzo rozwiązłe życie. Nieraz mieli dzieci na boku. W związku z tym taki kapłan wtedy nie żył w ogóle Chrystusem i tym, co Kościół proponuje. Między innymi dlatego właśnie został wprowadzony kwestia celibatu, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że osoby, które totalnie sobie z tym nie poradzą, nie będą chciały za tym pójść. Mało tego, perspektywa tego, że w rodzinie ten majątek kościelny nie zostanie, powodowała, że i władca się zastanawiał. Nie, to już nie ma co mojego syna puszczać właśnie na taką drogę, bo tylko będzie się męczył. Czyli to jest pierwszy argument. Ale uważam, że on w ogóle nie jest potrzebny. Jest. I niestety najczęściej jest cytowany. Ale nie jest potrzebny. Drugi, ktoś na przykład w kościół podał, żeby faktycznie mieć czas dla parafian. I tak sobie myślę, że gdybym miał żonę i dziecko i moje dziecko zachorowałoby i w tym samym czasie przyszedłby jakiś parafianin, mówiąc: proszę księdza, życie mi się sypie, bardzo potrzebuję rozmowy z księdzem, to czymś zdrowym byłoby to, że ja jednak będę z moim dzieckiem. Albo pojadę z nim do szpitala, albo spędzę czas z żoną, bo to jest prawo naturalne. A spędzenie czasu z parafianinem to jest prawo stanowione. Więc rodzina byłaby ważniejsza w tym przypadku niż rozmowa z parafianinem. Czyli rodzina zawsze ma być ważniejsza niż w cudzysłowie praca. To ma olbrzymie znaczenie, żeby w taki sposób na to spojrzeć. Czyli faktycznie celibat między innymi też został wprowadzony po to, żeby mieć czas dla tych parafian. To, czy kapłan faktycznie ma czas i czy wykorzysta to, to już jest inna bajka. Bo może się zamknąć na ludzi, być dzikusem, jakich mało, i nie będzie miał czasu dla swoich parafian, pomimo tego, że żyje w celibacie. Natomiast co do tego argumentu, uważam, że on i tak nie jest potrzebny. Jest, bo jest. Ale to w ogóle jest mało istotna rzecz. Kolejny argument, już nieco cenniejszy, skoro Jezus powiedział, że tam w wieczności już nie będą brali ślubów, nie będzie mężów ani żon i faktycznie my jako kapłani wierzymy w to, co się dzieje tutaj na ziemi jest tylko chwilowe, a żyjemy dla perspektywy wieczności, no to faktycznie celibat jest już takim bardzo konkretnym pokazaniem, że skoro tam nie ma żon i mężów, no to po co tutaj się żenić? Z naszej perspektywy mamy pokazywać, że żyjemy tylko dla wieczności. Oczywiście są i kapłani, którzy będą prowadzili bardzo takie przyziemne życie. Samochód, zjeść, pojechać na wakacje, a tam cała reszta jakoś wielce nie interesuje. Będą i tacy, tego nikt nie neguje. Bóg tylko stwarza przestrzeń do tego, żeby w tym powołaniu, które masz, żebyś miał szansę na zbawienie. Czy to będzie w samotności u niektórych osób, czy w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Każdy ma swoją przestrzeń. I teraz dwa najważniejsze dla mnie argumenty. I w zasadzie od nich powinienem zacząć. Ale ludzie, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga, mogą mieć problem, żeby to zrozumieć. Ponieważ pojawiają się argumenty, no ale apostołowie przecież mieli, niektórzy apostołowie mieli żonę. Przecież pierwszy papież, Piotr, miał żonę, miał teściową, miał dziecko. No to dlaczego my jako kapłani nie możemy? Ponieważ Kościół z perspektywy lat zrozumiał, że my nie mamy jako kapłani naśladować innych ludzi, w tym przypadku kapłanów tamtych, tylko mamy naśladować Chrystusa. A Chrystus żony nie miał. I to jest bardzo cenny argument. I ja go doskonale rozumiem. Czy ja mam chcieć naśladować Chrystusa w tym, jak żył? Nie usprawiedliwiać się. Ojej, jak mi jest ciężko. Celibat może być dla kogoś, kto nie rozumie, przekleństwem, ale dla kogoś, kto rozumie, błogosławieństwem. Mało tego. Kiedyś pamiętam, jak byliśmy w Osinach, to jest w mojej diecezji, tam są siostry zakonne, klauzurowe, i z siostrami można rozmawiać tylko poprzez kraty. I jeden z kleryków zadał wtedy takie pytanie: proszę siostry, proszę mi powiedzieć, jak to jest tam za kratami? Ciężko? Czyli patrzył ze swojej perspektywy. I siostra, tam taka staruszka, uśmiechnęła się i mówi: ale ja nie wiem, bo to ty jesteś za kratami. I faktycznie to było świetne. Czyli z perspektywy kogoś, kto nie potrafiłby wyobrazić sobie takiego życia, spojrzałby na to: jejciu, jakie te siostry biedne, żyją tam za kratami, nie mogą nigdy wyjść. Ale z perspektywy kogoś, kto naśladuje Chrystusa i dostał takie zaproszenie od Niego, żeby za tym pójść, taki ktoś będzie inaczej patrzył. Z perspektywy kogoś, kto nie wyobraża sobie, że nie dałby rady życia w ogóle w celibacie, no to wygląda jak przekleństwo. Ale z mojej perspektywy, kapłana, który jest zakochany w Chrystusie, uważam, że to jest piękna propozycja Pana Boga poprzez Kościół. I ostatni argument. Uwaga, najważniejsze. Dlaczego został wprowadzony celibat? Bo my, kapłani, mamy być na wyłączność dla Chrystusa. I to jest najważniejszy argument. Mamy być dla Niego, tylko dla Niego. Cała reszta jest tylko dodatkiem. I to jest, tak się w ogóle ma sprawa celibatu. Więc odniosłem się do tego odcinka w taki sposób, z mojej perspektywy. Uważam ten odcinek, tak przyznam szczerze, za jeden z najważniejszych odcinków, które nagrałem. Taki głos z mojej perspektywy. Jeżeli ten ksiądz poczuł się atakowany, przepraszam, bo to też nie był moim celem, ale ja emocjonalnie mówię, czasami mogę tak zbyt mocno pewne rzeczy powiedzieć. Starałem się jak najbardziej poruszyć kwestię tego, jak ja na to patrzę, czyli z mojej perspektywy. I absolutnie nie chciałbym wybierać kościoła, bo dobrze wiemy, że jest różnie. Będę się za tego kapłana modlił. Mam nadzieję, że kiedyś wróci w stan kapłański. Chciałbym, żeby był zbawiony. Na razie wybrał drogę w grzechu, a ktoś, kto umiera świadomie w grzechu, nie może być zbawiony. To też jest w ogóle przykra sprawa, trudna. No ale skoro kapłan chce żyć w zgodzie z prawdą, no to muszę pewne rzeczy tutaj podsumować. Do pana Dymitra też napisałem maila, że taki odcinek się pojawi. Jeżeli będzie czuł też potrzebę i stwierdzi, że tak, to w takim razie chciałby też zaprosić kapłana i porozmawiać z nim z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko tych, którzy odeszli z kapłaństwa, ale i z perspektywy kapłana, który jest w kapłaństwie i kocha kapłaństwo. I jest zakochany w Chrystusie i chce go naśladować. I jestem kapłanem, który chce być zbawiony. On to jak najbardziej... Czekam na maila, na odpowiedź. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie z tego wszystkiego. No i chyba tyle. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.